Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, od Pana wraca w swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachował zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Serce jest radliwsze niż wszystko inne, niepoprawne, któż jest w głębi. Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, by mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków. Oto Słowo Boże.
Błogosławiony, kto zaufał Panu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Błogosławiony. Co innego grzesznicy są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także i bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zioni ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych przyszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu, jeśli Mojżesza i proroków nie usłuchają, to choćby ktoś powstał z umarłych, nie uwierzą.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Teraz poprosimy Ducha Świętego, aby nas ogarnął i napełnił. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź i zstąp na nas. Napełnij nas swoim światłem, byśmy zrozumieli, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. I by to, co będzie tutaj mówione, było dla nas światłem i byśmy wytrwali w tym Twoim Słowie. A Ciebie, Mario, prosimy, broń nas i strzeż. Niech nic nie zakłóci tego naszego spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Usiądźmy sobie teraz. Bardzo dobrze. Przed chwileczką słuchaliśmy Słowa Bożego. Czy ktoś z Was potrafi mi powiedzieć, o czym było pierwsze czytanie? Co czytał Wasz kolega lektor tutaj? Proszę bardzo. Tak. O czym było? Proszę.
O żebraku.
To była Ewangelia, bardzo dobrze, ale pierwsze czytanie. Z księgi proroka Jeremiasza podpowiem. No, o czym było? No.
O tym, że Mariusz jest błogosławiony, albo nie błogosławiony, jego wytoczy tamto.
Dobrze, powiedziałeś bardzo ogólnie. Kochani, błogosławiony i przeklęty. Co jest lepiej, być błogosławionym czy być przeklętym? Co oznacza słowo błogosławione? Kto mi powie? Na języku polskim.
Że błogosławi.
Człowiek błogosławiony to człowiek jaki? Szczęśliwy. Że jeden człowiek jest szczęśliwy, a drugi jest przeklęty. Człowiek przeklęty to człowiek bardzo nieszczęśliwy, smutny, któremu nic się nie układa i wszystko jest nie tak. Żadne pragnienie mu się nie spełnia. I teraz, kto w tym czytaniu, co mówił prorok Jeremiasz, jest przeklęty, a kto jest smutny? Czy ktoś mi potrafi powiedzieć? Jaki człowiek jest przeklęty, a jaki człowiek jest błogosławiony, czyli szczęśliwy? Zaczęło się od przekleństwa. Proszę bardzo.
Przeklęty jest ten człowiek, który pokłada sobie nadzieję w człowieku, a nie w Bogu, a błogosławiony, który w Bogu sobie przykłada.
To wszystko zapamiętałaś? Nie czytałaś wcześniej tego? Jak ty masz na imię? Julka. Po prostu, Julka, jesteś genialna. Księże proboszczu, tutaj Julka szóstkę musi dostać. Po prostu, no bo nie, ja jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Kochani, błogosławiony jest ten, kto Panu Bogu pokłada nadzieję, a przeklęty ten, który pokłada ufność w człowieku albo w swojej sile. Chociażbyś był taki silny jak Pudzian i nikogo się nie bał i nie liczył na Pana Boga, tylko na swoje znajomości, na ludzi, zawsze będziesz nieszczęśliwy. Przyjdzie taki moment, kiedy zostaniesz sam i będziesz nieszczęśliwy. Natomiast błogosławiony i szczęśliwy jesteś wtedy, kiedy... No właśnie. Kiedy pokładasz nadzieję w Panu Bogu, czyli Go kochasz, ufasz Mu i niczego się nie boisz, bo On jest Twoim Ojcem, który nie spuszcza Cię z oka na chwilę. Oprócz tego dał Ci ochroniarza, który Cię nie odstępuje dzień i noc. Wtedy, kiedy Ty śpisz, On siedzi albo stoi koło Twojego łóżka. Jak się taki ochroniarz nazywa?
Anioł stróż.
Bardzo dobrze. Anioł stróż. Kiedyś go zobaczymy, przyjdzie taki moment, kiedy poznamy swojego anioła stróża, tak? Zobaczcie, Pan Bóg się tak o Ciebie troszczy. Oprócz anioła stróża dał Ci jeszcze kogoś bardzo niesamowitego. Takiego kogoś, kto się tak bardzo kocha, nawet bardziej niż anioł stróż. Kto to jest? Taka osoba. No, powiedz głośno. To Pan Jezus, to wiemy. No, Pana Jezusa dał jako brata, ale Pan Jezus dał nam jeszcze kogoś. Kogo? Ale jest taka mama wspólna nas wszystkich. To jest kto? Maryja, oczywiście. Dał nam Maryję, która nam zawsze kocha i zawsze nam towarzyszy. I On, pamiętaj, jeżeli Jemu ufasz, nie musisz się niczego bać. Dobrze. Drugie czytanie było o. Czyli czytanie z Ewangelii, co było. Kto mi powie? Julka już wiemy, na pewno wie. Proszę bardzo.
O żebraku i o bogatym człowieku.
Bardzo dobrze. Jak miał na imię ten żebrak, ten biedny człowiek, który leżał tam u wrót pałacu tego bogatego człowieka? Czy ktoś pamięta, jak miał na imię? Proszę.
Łazarz.
Bardzo dobrze, Łazarz. A w oryginalnym języku Eleazar. To jest królewskie imię. Czyli pomimo, że był biedny, pomimo, że nie miał nic, że po prostu był żył w skrajnej nędzy, miał imię królewskie. A czy podano tam imię tego bogacza? Nie. I co się pewnego razu przydarzyło w tym samym czasie obydwu? Co ich spotkało? Czy wygrali w totolotka? Co zrobili?
Ponieśli śmierć.
Ponieśli śmierć, czyli umarli. I czym się różniła śmierć jednego od drugiego? Proszę bardzo. Co się stało po śmierci z Łazarzem? Proszę, Julka.
Łazarz poszedł do nieba, a bogacz do piekła.
Tak jest, poszedł do nieba, na łono Abrahama, czyli ojca wiary, patriarchy, tak. A ten drugi poszedł do miejsca jakiegoś dziwnego. Jak mu tam było, temu bogaczowi, w tym miejscu? Dobrze czy źle?
Źle.
A dlaczego mu było źle? Bo co tam mu się działo? Co tam się działo temu człowiekowi? No. Dlaczego mu było źle? Bo nie było Ligi Mistrzów? Bo nie było tam czego? Telewizji? Nie było smartfona czy tableta? Dlaczego mu było źle? Proszę bardzo. No.
Bo był niedobry za życia.
Ale co takiego? Na czym to zło polegało? No. O co on poprosił Abrahama? Proszę bardzo. Żeby co tam zrobił? Czy przyniósł mu smartfona? Co mu kazał? O co prosił tam? No, proszę bardzo.
Żeby wodę mu dał.
A dlaczego mu była woda potrzebna?
Bo gorąco mu było.
Od czego mu było gorąco?
Od żarzącego słońca.
Oj, tam było, co tam było? Słońce tam było? Czy co to było? Proszę bardzo. Daj mi.
Od ognia.
Od ognia. Od ognia. A gdzie jest ogień? No.
W piekle.
Oczywiście. Mówi, poślij go do mnie. Bo co jest najgorsze w piekle? Wiecie, on tam był. I ten człowiek z piekła widział tego szczęśliwego Łazarza, tego biedaka, który tam był pod jego bramą. Pod tą bramą jego pałacu. I widzi, jak mu jest fajnie, jaki jest szczęśliwy. A ten siedzi i tam go jeszcze smażą takim. Czy ktoś z was się oparzył kiedyś? Fajnie się jest oparzyć? Nie fajnie, nie? Chcę wyobrazić, jak będzie człowiek smażony całe życie w piekle, to jest coś okropnego. Straszna rzecz. I ten mówi do niego tak. Ten mówi do niego, poślij go do mnie, niech mi przyniesie wody, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. I co wtedy Abraham powiedział? Dobra, leć tam, Łazarzu, zanieś mu wody. Tak mu powiedział? Co powiedział? No, proszę bardzo. Kto mi jest w stanie przypowiedzieć, co powiedział Abraham temu bogaczowi?
Nie.
A dlaczego? Bo pomiędzy nami a wami, co tam jest takiego strasznego?
Nie można się przedostać.
A co tam jest między nimi? Zionie ogromna. Przepaść, straszna przepaść. Nie ma takiej możliwości. I wtedy co powiedział do niego ten bogaty człowiek? Mówi do... Skoro już nie może do mnie przyjść, to co mu powiedział? O co poprosił znowu ten bogacz Abrahama? Proszę bardzo, o co? Żeby poszedł do kogo? No. Do kogo chciał, żeby poszedł? Jak już nie możesz do mnie przyjść, to idź do sklepu? Nie, do kogo?
Pana Jezusa?
Nie, do kogo?
Braci.
Ilu miał braci? Kto pamięta, ilu miał braci? 5 braci. Po co ich posłał? Żeby ich postraszył, ja wam tu pokażę. Po co im posłał tam, no?
Żeby ich ostrzec.
Żeby ich ostrzec, że jest piekło. I co wtedy powiedział mu Abraham? Proszę bardzo, jaką odpowiedź dał mu Abraham? No, czy posłał go, czy nie? No. Proszę.
Powiedział, że przecież mają Mojżesza i proroków.
Właśnie, mają Mojżesza i proroków, czyli Pismo Święte. Niech ich słuchają. A on powiedział tak. Nie. Na pewno ich nie będą słuchać, ale jakby ktoś powstał z martwych, nie uwierzą. Źle, to wtedy uwierzą. I wtedy Abraham powiedział nie. Jeżeli Mojżesza i proroków nie posłuchają, to chociażby ktoś powstał z martwych, nie uwierzą. Kochani, czy księża, kapłani mają moc Jezusa, czy nie? Czy ja i wasz ksiądz proboszcz mam moc Jezusa, czy nie?
Nie.
Nie?
Tak.
Dobrze, co robi ksiądz tak naprawdę, a Pan Jezus robi przez księdza? Zawsze co się dzieje tutaj w kościele. No co?
Spowiada.
Dobrze, spowiada. To nie ksiądz ci odpuszcza grzechy, tylko Pan Jezus. Dobrze. Co jeszcze?
Daje komunię.
Odprawia co? Mszę świętą. Ksiądz bierze ten kawałek okrągły, takie kółeczko z chleba. Nie? To jest zwykły chleb. Bierze go do rąk. Mówi, to jest moje ciało. I kto to mówi, to jest moje ciało? Ksiądz czy Jezus? Jezus. Jezus przez księdza, Jezus się staje, on tu przychodzi. To samo robi z winem. Mamy moc Jezusa. A czy księża mają moc uzdrawiania? Tak. Każdy ksiądz w podstawowym pakiecie, tak jak każdy samochód w podstawowym pakiecie, co ma? Co musi mieć samochód? Silnik, koła i kierownica, tak? Widzieliście samochód bez kół? Bez silnika? Bez kierownicy? Tak? No jak odkręciłeś, to tak. I jeszcze hamulec by się przydał. No. Dobrze, drogie dzieci. To są cztery rzeczy podstawowe, które ma każdy samochód. Czy to jest Mercedes, czy to jest Trabant. Widzieliście kiedyś Trabanta? Kto z was, drogie dzieci, widział Trabanta? Kiedyś? Słuchajcie, w tej parafii był wspaniały ksiądz. Ksiądz Antoni Gieroń. Ksiądz, który budował ten kościół. I tak się składa, że kiedy ja zostałem księdzem, jego biskup stąd zabrał i poszliśmy do takiej innej parafii i ten ksiądz Antoni jeździł Trabantem. To był taki plastikowy samochód. Teraz już takich nie ma. No. Możecie zapytać dziadka, babcię, że wam pokazał. Na pewno mają zdjęcia. Moi drodzy. I taki, czy to był taki najtańszy samochód, bardzo mocny. On nigdy nie rdzewiał, wiecie, bo samochody plastikowe nie rdzewieją. A jaki jest najlepszy samochód? To już na pewno wiecie. Kto z was wie, jaki jest najlepszy samochód na świecie? To już chłopcy na pewno wiedzą. Proszę bardzo. No, kto mi powie? No.
BMW.
BMW, bardzo mały wóz. Dobrze. Kto jeszcze jakiś lepszy samochód zna? Są lepsze samochody? Proszę bardzo, zaraz się tu dowiemy. Jakie dziewczyny będą miały?
Mercedes.
No, Mercedes, pięknie. Jest jeszcze jakiś lepszy? Wyścigowy na przykład jakiś. No, proszę bardzo.
Lamborghini.
O, właśnie, Lamborghini, pięknie. Ferrari, są takie super samochody. I zobaczcie, każdy z tych samochodów ma kierownicę, ma hamulec i koła, nie? I silnik. Kochani, każdy ksiądz, każdy w podstawowym pakiecie ma co? Władzę Jezusa nad sakramentami, czyli może sprawować sakramenty święte. Może odpuścić ci grzechy, może sprawować mszę świętą. Udzielać, czyli mocą Jezusa dokonywać cudów. Ale oprócz tego ma władzę uzdrawiania, uwalniania od złych duchów i głoszenia Słowa Bożego z mocą. I teraz na przykład moglibyśmy sobie zrobić taką przechadzkę na cmentarz. Daleko cmentarz jest? Co? Daleko? Niedaleko. I na przykład otwarlibyśmy grób. Co, idziemy? Tak, tak, widzę chłopaki, już tak. Kto by wszedł do środka i otworzył trumnę? Jest ktoś taki chętny? O, widzę, że są chętni tutaj. Dobrze. I teraz, kochani, gdybyśmy poszli na przykład na taką wycieczkę na cmentarz, otworzyli nieboszczyka i powiedzieli: w imię Jezusa mówię ci, wstań. Czy mógłby wstać ten człowiek? Oczywiście, mógłby. I gdyby tu przyszedł i był tu człowiek niewierzący, czy on by uwierzył, gdyby zobaczył tego zmarłego, żywego? Nie. Rozumiecie? Bo wiara nasza nie rodzi się z tego, że my widzimy cuda, różne znaki. Tylko z czego się nasza wiara rodzi? Ze mają, dobra uwaga, Mojżesza i proroków niechże, proszę bardzo, Julka.
Że czytamy Pismo Święte.
Mają Mojżesza i proroków, niechże ich
słuchają.
Bardzo dobrze. Czyli wiara we mnie z czego powstaje? Z czego się rodzi? Ze? Proszę o, bardzo dobrze.
Serca.
Proszę bardzo, z czego się rodzi wiara?
Słuchania.
Bardzo dobrze. Z czego słuchania? Justina Biebera? Czego słuchać trzeba?
Słowa Bożego.
Bardzo dobrze. Teraz wszyscy. Z czego rodzi się wiara? Ze słuchania Słowa Bożego. Słuchajcie, i inna wiara, jeżeli to nie jest wiara ze słuchania Słowa Bożego, to nie jest żadna wiara. Nie jest to wiara, tylko to może być jakaś udawana wiara. I wtedy się uwierzy. I teraz uwaga. Komu to tak śmiesznie jest, co? Aha, no widzimy, tutaj ktoś bardzo jest radosny. Dobrze. Więc kochani, tak. Bardzo często zdarza się, że kiedy lektor zaczyna czytać czytanie, to co wtedy się dzieje? My siadamy, lektor zaczyna czytać i zaczynamy myśleć o czym? O czymś innym. I nie pamiętamy w ogóle, o czym było czytanie i nie pamiętamy, o czym była Ewangelia. Zobaczcie, tylko Julka zapamiętała, o czym było pierwsze czytanie. I myślę, że wielu z was w ogóle nie potrafiłoby powiedzieć, o czym było czytanie i nawet z jakiej księgi. Proszę bardzo, kto mi powie, z którego proroka było czytanie pierwsze? No, ręka do góry, kto wie? Z jakiego proroka? No widzicie? A czy pamiętacie, według kogo była Ewangelia? No. No właśnie. Słuchajcie, moi drodzy. Więc diabeł zrobi wszystko. Nasz największy wróg. Żebyś Słowa Bożego nie usłyszał. I teraz jak my nie przyjdziemy wcześniej na mszę świętą, ileś tam minut, nie? To wtedy co? Wtedy zły duch nam to słowo zabierze i ono nie zrodzi w nas wiary, bo my go nie pamiętamy. Więc co można zrobić? Są tacy ludzie jak Julka, którzy mają doskonałą pamięć. Doskonale słyszą wszystko, nie? I pamiętają. Ale są tacy ludzie jak ja na przykład, którzy mają pamięć jaką? Słabą, kiepską, o... że w ogóle zapominam od razu. Jak myślicie, co trzeba zrobić, żeby usłyszeć to słowo i żeby ono nam nie uciekło? Jak myślicie? Kto mi powie, co takiego trzeba byłoby zrobić? No? Proszę bardzo.
Skupić się na nim.
Dobrze, skupić się. Co jeszcze? Jakie inną propozycję macie? Tutaj koleżanki mają. Proszę bardzo.
Skoncentrować się.
To samo, dobrze. Kto mi powie? Co jeszcze? Jaką inną propozycję? No, może ty?
Modlić się.
Dobrze. Co jeszcze? Jaką inną propozycję?
Uważnie słuchać i myśleć o tym.
Uważnie słuchać. Ale kochani, moi drodzy, bardzo wielu ludzi bierze sobie rano na przykład smartfona i tam ma aplikację Pismo Święte i tam są czytania na każdy dzień. I zanim pójdzie na mszę świętą, to co? To czytanie sobie przeczyta. Jeden raz, drugi, trzeci. Aby go zrozumieć. A potem, kiedy przychodzi do kościoła, już go słyszy zupełnie inaczej. Dlatego, moi drodzy, zwracajcie na to uwagę. Bardzo was proszę, żebyście zwracali uwagę na to, co jest czytane, ponieważ to słowo, oprócz tego, coście mówili, że wiemy, że należy pokładać nadzieję w Panu Bogu i że istnieje piekło, to jeszcze oprócz tego, moi drodzy, to słowo jest jak ziarno, które trafia do serca i rodzi wiarę. Wiarę, która jest twoim największym skarbem. Bo ta wiara spowoduje, że się będziesz żył, że będziesz żył i niczego się nie będziesz bał. Ta wiara może sprawić nawet w tobie to, kto wie. Możesz mieć taką łaskę, jak na przykład święta Faustyna. Jaką łaskę otrzymała święta Faustyna? Proszę bardzo, no. Kto mi powie, na czym polegała, czym się różniła święta siostra Faustyna od wszystkich innych ludzi na świecie? Proszę bardzo. Czy ona jeździła bolidem Formuły 1? Czy jeździła na nartach? Nie. Co takiego? No proszę, tu widzę, są mądrzy chłopcy. Co święta Faustyna widziała? No. Co święta Faustyna widziała? Jest tu coś, co święta Faustyna widziała? Czy nie ma w tym kościele, co święta Faustyna widziała? Proszę bardzo.
Pana Jezusa?
Dobrze, jakiego Jezusa? Którego Pana Jezusa? Proszę. Jest więcej Panów Jezusów, czy jest tylko jeden?
Tego, co jest na obrazie Jezusa, mam Tobie, bo On kazał go narysować.
Czy jest w tym kościele taki obraz? No tutaj, bardzo dobrze, to jest ten obraz, Jezu, ufam Tobie. Tutaj widzicie obraz Jezu, ufam Tobie, właśnie. Słuchajcie, do niej przyszedł Pan Jezus i ona go widziała sobie taką. Są tacy ludzie, na przykład 6 osób na świecie, 6, które widzi Matkę Bożą. Faustyna też ją widziała. Są różni ludzie, ale jest jeden warunek. Pan Jezus daje nam się poznać, na ile my tego chcemy i ile pragniemy. I dlatego dzisiaj takim bardzo ważnym zadaniem dla Was, znaczy się taką propozycją, będzie to, żeby czytać sobie codziennie Słowo Boże i prosić Jezusa o to, żeby Cię kierował Cię w życiu Twoim. A On będzie robił resztę. I teraz, drogie dzieci, pewna propozycja dla Was, którą powiem bardzo na razie ogólnie. Resztę Wam dopowiem jutro i w sobotę. Kochani, słyszeliśmy o tym ogniu, o tym płomieniu, którym nazywa się piekło. Czy piekło jest fajnym miejscem, czy niefajnym? No, proszę bardzo.
Niefajnym.
Czy to Pan Bóg tam ludzi posyła?
Nie.
Nie. Pan Bóg nie posyła tam ludzi. Bo Pan Bóg jest kochającym Ojcem. On każdego stworzył dla nieba, rozumiecie? To jest tak, jak twój tatuś i mama nie zasną spokojnie, dopóki wszystkich dzieci nie ma w domu, bo was bardzo kochają i chcą waszego szczęścia. Wy tego nie rozumiecie czasami, ale oni to rozumią, bo wiedzą lepiej, bo są mądrzejsi. Ale niestety jest wielki nasz wróg, którym jest zły duch, który nas kusi i oszukuje. I bardzo wielu ludzi oszukał. I była trójka dzieci, Franciszek, Jacynta i Łucja. Czy wiecie, z jakiego państwa, albo z jakiego miasta, z jakiej miejscowości te dzieci były? Franciszek, Jacynta i Łucja?
Fatima.
Dobrze, w jakim kraju leży Fatima? To jest pytanie do Was tutaj, proszę bardzo. W jakim kraju?
W Portugalii.
Jakie są kluby w Portugalii piłkarskie?
Sporting Lizbona, FC Porto.
No, proszę, no wystarczy. Benfica Sporting, no proszę, tak jest, wszystko wiemy tutaj. W Portugalii. Kochani, biedne dzieci, naprawdę to była bieda, nędza straszna. I co te dzieci zobaczyły? Co te dzieci zobaczyły? Proszę bardzo.
Matkę Bożą.
A czy ktoś pamięta, którego to było, jaka to była data i w którym roku? Czy jest ktoś taki mądry tutaj, który powie, w którym to było roku, jak dawno to było i którego to było dokładnie? Jakiego dnia miesiąca, jakiego miesiąca, którego roku? Bardzo znana data. No można się naradzać, dziewczynki się naradziły, no coście wymyśliły, co? O, tu już widzę, mamy chętną.
23 maja.
Którego roku? No.
Października.
Też było w październiku, ale pierwszy raz było 13
maja.
Roku?
1917.
Bardzo dobrze. Ty masz na imię? Klaudia. Pięknie, Klaudia. Słuchajcie, 13 maja, ponieważ Maryja upodobała sobie 13. I to nie jest żadna pechowa liczba, proszę w to nie wierzyć. To jest najbardziej szczęśliwa liczba, bo Maryja sobie 13 upodobała. Maryja przyszła do dzieci. I pierwsze pytanie, jakie im zadała, było jakie? Szokujące. Najpierw dzieci się wystraszyły. Zapytały, skąd jest Pani? No, jestem z nieba i w ogóle. Ale zadała im pytanie. Czy ktoś pamięta jakie? Czy jesteście gotowe przyjąć pewne cierpienia, aby ratować grzeszników. Od czego? Od piekła. Rozumiecie? Ile miała lat Lucja? Najstarsza? 10. Kto ma 10 lat? Ręka do góry. Lucja miała tyle lat, co wy. Franciszek miał lat 8. Proszę bardzo, kto ma 8 lat? Ręka do góry. Pięknie. Ach, Jacynta miała lat 7. Kto ma 7 lat? Proszę bardzo. Widzicie? To byli wasi rówieśnicy. Tak. Jacynta była najmłodsza. I słuchajcie, Maria zadała takie pytanie. Dzieci oczywiście jeszcze nie były pewne, czy chcą. Ale 2 miesiące później, 13 lipca, kiedy Matka Boża przyszła i już wtedy byli tam ludzie, ponieważ ludzie się dowiedzieli o tym, że Maria przychodzi. Maria wyciągnęła ręce i nagle z tych jej rąk popłynęły takie promienie. One prześwietliły ziemię i otwarła się potężna czeluść piekielna. Dzieci były przerażone tym, co zobaczyły. Zobaczyły straszliwe demony, czyli diabły, które były podobne do jakichś okropnych zwierząt. Bo wiecie, że są miłe zwierzątka, na przykład takie jak miś, nie? A są zwierzęta paskudne. Jakie są takie niedobre, brzydkie, paskudne zwierzęta? Proszę, no, głośno. Co, jak? Pająki na przykład, oczywiście. Jakie są jeszcze inne zwierzęta? Karaluchy na przykład. Widzielibyście takie co ręki, coś? Jakieś żmije, jakieś, okropne. Słuchajcie, straszne, obrzydliwe, paskudne zwierzęta. Jakich nie ma na świecie. I te dzieci zobaczyły dusze ludzi zwyczajnych, którzy się tak jakby unosiły i w pewnym momencie zamieniały się w takie demony, przeraźliwe, okropne stworzenia. I dzieci były tak tym przerażone, że nie mogły tego przeżyć. I Maria powiedziała: widzieliście piekło, dokąd idą biedni grzesznicy. Czy pomożecie mi ich ratować? I dzieci oczywiście zgodziły się. Najbardziej przeżyła to Jacynta. Jacynta tylko zastanawiała się, co może zrobić, żeby pomóc Matce Bożej. Ponieważ Jacynta widziała, jak bardzo Maria cierpi, widząc dzieci swoje, których nie można już w żaden sposób uratować z tego piekła. I ich Jacynta, Franciszek i Lucja podjęły pokutę. Zaczęły pościć. Znalazły kawałek sznurka gdzieś tam na ziemi, przepasały się tym sznurkiem, żeby im było ciężko, żeby ich bolało. Czasami specjalnie chodziły w pokrzywy. Czy ktoś z was się kiedyś poparzył pokrzywą? Fajnie było? Nieprzyjemnie. Fajnie, tak. No, właśnie. Specjalnie wchodziły my, Mario, dobrze, ja biorę tutaj właśnie, wchodzę specjalnie w te pokrzywy, żeby to moje cierpienie ofiarować, aby ratować tych grzeszników. I wyobraźcie sobie, ta najmniejsza Jacynta dostała od Maryi propozycję: czy jesteś gotowa ofiarować mi takie wielkie cierpienie, straszne cierpienie? Czy zgodzisz się na to, aby umierać w samotności? Daleko od rodziny, od bliskich. I ona wyraziła na to zgodę. Niebawem, bodajże za 1,5 roku, po tych wszystkich objawieniach, zapanowała tak zwana grypa hiszpanka. To był taki rodzaj grypy, na którą umarło 15 milionów ludzi na świecie. I wśród nich Franciszek i Jacynta. I ta dwójka dzieci po prostu jest już świętych, a Lucja jeszcze nie, ponieważ Lucja dożyła prawie 100 lat. Lucja chyba umarła w wieku 98 lat, 13 lutego 2005 roku. Więc jeszcze jej proces trwa, jeszcze nie jest ogłoszona błogosławioną. I słuchajcie, zobaczcie, Maria poprosiła o pomoc dzieci. Czy czasem mama cię prosi też o pomoc? Czy kogoś z was kiedyś wasza mama poprosiła o pomoc? Tak. O co na przykład cię mama mogła poprosić? No? O co cię mama poprosiła?
Sprzątać. Przypilnować brata i siostry.
Bardzo dobrze.
Umyć naczynia.
Bardzo dobrze. A gdyby było tak, że na przykład twojego brata albo siostrę uprowadzili terroryści. Nie masz go, nie? Uprowadzili go i go nie ma. I mama mówi mi, słuchaj, pomożesz mi go uratować? Pomoglibyście? No pewnie. O co chodzi, drugie dzieci? Zobaczcie. Skoro Maryja prosi dzieci, to znaczy nie może sama tego zrobić, rozumiecie? Tak jak my sami sobie nie możemy poradzić bez Maryi, bo ona nam jest potrzebna. I modlimy się na różańcu. I modlimy się do niej, kiedy jesteśmy chorzy. I na przykład my, księża, kiedy modlimy się o uwolnienie od złych duchów, zawsze wzywamy Maryję i zawsze ta modlitwa jest skuteczna. Bo jak ona przychodzi, to złe duchy tego nie wytrzymują. Tak samo zobaczcie, ona też potrzebuje pomocy. Jest dla ciebie propozycja, ale musisz się zastanowić i zapytać rodziców, czy chciałbyś, czy chciałabyś pomóc Maryi. Ksiądz biskup nasz kilka lat temu, to było jakieś 5 czy 6 lat temu, taką grupę dzieciaków po prostu zatwierdził i można do niej przystąpić. Ta grupa to grupa pomocników Maryi. Jak chcesz pomóc Maryi ratować grzeszników, czyli być bohaterem, jak to się skończy? No, zaraz powiem, jak to się zacznie, ale koniec będzie wyglądał tak, że kiedy pójdziesz do nieba, nagle zobaczysz mnóstwo ludzi, których nie znasz i którzy będą cię witać i dziękować ci jak bohaterowi i powiedzą ci, słuchaj, dzięki tobie nie poszedłem do piekła, tylko jestem w niebie. I będziesz mieć tam przyjaciół. Co trzeba robić, żeby należeć do takiej grupy? Przede wszystkim trzeba chcieć pomóc Maryi. To jest pierwszy punkt, bardzo ważny. Chcieć. I jeżeli zdecydujesz się zostać pomocnikiem Maryi, to będziesz miał 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to odmawianie takiej krótkiej modlitwy, która trwa około minuty. W mojej parafii wszystkie dzieci zdają ją na pamięć. Jest to modlitwa zawierzenia, czyli siebie oddajesz Matce Bożej. Maryjo oddaje się całkowicie do twojej dyspozycji. O tobie oddaję ciało, duszę, wszystko co mam oddaję, zawierzam tobie. Tą modlitwę ułożył kardynał Stefan Wyszyński, bardzo znany ksiądz i święty ksiądz, kardynał. To wam mogą rodzice kiedyś o nim opowiedzieć. Drugą rzeczą, do której jesteś zobowiązany, to noszenie medalika cudownego. Czy ktoś z was widział cudowny medalik? Kto z was ma medalik w ogóle? Ręczka do góry. Bardzo dobrze. Po co jest medalik? Czy to jest ozdoba? Po co jest medalik, no?
Żeby nas Matka Boża chroniła.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kochani, Matka Boża, cudowny medalik. Cudownego medalika nie wymyślił człowiek. Nie. Jest taka święta Katarzyna Labourée. Ona żyła sobie we Francji i pewnego razu zobaczyła Matkę Bożą i ta jej pokazała medalik. Jedną stronę, drugą stronę powiedziała, zrobisz taki medalik. I ludzie będą go nosić, a ja ich będę ochraniać. I słuchajcie, Paryż. W jakim kraju leży Paryż? Proszę bardzo. No?
We Francji.
Czy to jest duże miasto?
Tak.
Większe niż Warszawa?
Tak.
Dużo większe niż Warszawa. Słuchajcie, stolica Francji. I tam była II wojna światowa. Tak samo jak na nas, na Polaków, tak na Francję napadli Niemcy. I wiecie co? I mieli zbombardować to miasto. Tak jak Warszawa, żeby nie zostało nic. Ale jeden z amerykańskich generałów kazał wziąć, bo tam robiono te medaliki we Paryżu, we Francji, na Parle Monial. I z samolotu zrzucono na Paryż kilkadziesiąt tysięcy tych medalików. Leciał samolot i tak rzucali. Słuchajcie, ani jedna bomba nie spadła na Paryż. Maryja ocaliła to miasto. Jeszcze jedna rzecz, taki mój kolega ksiądz Heniu, on jest teraz proboszczem w Rzepienniku, a tu pochodzi z kamienicy, niedaleko stąd. Był w Peru, w takim kraju w Ameryce Południowej i tam odwiedził pewną wioskę, gdzie byli przed nim tacy ludzie z sekty ewangelickiej. I ci ludzie, ewangelicy, nie uznają Matki Bożej w ogóle. Ani różańca, tylko chrzest i Pismo Święte. I to po swojemu tłumaczone. A więc nie chcą Komunii Świętej, nie chcą Matki Bożej, nie chcą nic. I ten ksiądz ochrzcił tych ludzi, nauczył ich modlić się na różańcu, bardzo dużo dobrego zrobił, ale był tam taki nauczyciel, którego bardzo z tego powodu nienawidził. I poszedł do szamana. Szaman to jest taki człowiek, taki czarownik, który ma układ ze złym duchem, żeby mu coś złego zrobił, żeby coś się mu złego przytrafiło. Poszli do tego szamana i mówią, żeby temu księdzu zaszkodził. A szaman powiedział, nic mu nie zrobię, chyba że mu zerwiecie to, co ma na szyi. To wtedy mogę mu coś zrobić. A tak nic mu nie mogę zrobić. I po jakimś czasie, po miesiącu czasu ten nauczyciel, ten człowiek, który tam był z tej sekty, przyjeżdża do niego i mówi, co ty masz na szyi, pokaż mi, co ty masz na szyi. Ten pokazuje, to jest cudowny medalik. Cudowny medalik chroni nas przed wszelkim złem. I to jest szczególna ochrona Maryi. Dlatego jak się zdecydujecie, to jutro albo w sobotę, to jeszcze uzgodnimy tu z księdzem, każdy z was otrzyma taki niebieski, cudowny medalik. Przywieziony z Medjugorje. Przepiękny medalik. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli tak mamy. Pierwsza rzecz to jest modlitwa króciuteńka, druga to jest noszenie cudownego medalika. I trzecia rzecz. Maryja prosiła dzieci o ofiary i cierpienia. Ale wy tego nie musicie robić, ponieważ najdoskonalszą ofiarę złożył Pan Jezus na mszy świętej. I teraz, trzecim warunkiem jest msza święta oprócz niedzieli w ciągu tygodnia. I ofiarowanie tej mszy świętej albo komunii świętej w intencji Maryi. Czyli Maryjo, ja przyjmuję komunię świętą. A jeżeli jeszcze nie przyjmuję Komunii Świętej, bo jeszcze nie byłem, to ofiaruję Tobie tę mszę świętą. Ty sobie ją wykorzystaj. Tyle. Trzy rzeczy. I bardzo proste rzeczy. I gdybyś się zdecydował i chciał, to się zastanów nad tym. I będziesz wtedy bohaterem, będziesz pomocnikiem Maryi, czyli taką osobą, która pomoże Maryi ratować ludzi od piekła. I o to się, kochani, będziemy modlić. Zapytajcie rodziców, czy się na to zgodzą. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli chcesz pomóc Maryi ratować dzieci, bo to jest tak naprawdę twoja mama, bo ta mama, którą tutaj masz na ziemi, to ona teraz jest twoją mamą. A czy ona w niebie będzie twoją mamą, czy nie? Czy twoja mama w niebie będzie twoją mamą?
Nie.
Nie. To kim będzie? Kim mama będzie? Jak nie będzie twoją mamą, to kim będzie?
Dzieckiem Bożym.
Będzie twoją siostrą. Tak. Będziesz się mogła z nią powygłupiać. Tak jak z koleżanką. I z dziadkiem, i z pradziadkiem. Prawdziwa nasza mama to kto? To Maryja. Natomiast twoja mama tu na ziemi to jest twoja siostra. Bo w niebie ona będzie twoją siostrą, a twój tata będzie twoim bratem. I twój pradziadek też będzie twoim bratem. Tak. I wszyscy ludzie to twoi bracia i siostry. Dlatego, moi drodzy, żebyście wiedzieli, zastanówcie się, czy chcecie. Czy chcecie w ten sposób pomóc Maryi. Bo zobaczcie, ona was prosi. Ona prosiła tą trójkę, Fatimie. I co? A wy się przecież niczym nie różnicie. Maryja nie kochała bardziej Franciszka, Hiacynty i Łucji niż ciebie. I musisz wiedzieć, twoja modlitwa jako dziecka ma wielką moc, rozumiesz? O wiele większą niż twoich rodziców, niż kogokolwiek. Dlatego, moi drodzy, zastanówcie się dobrze i myślę, że jutro dacie odpowiedź, a my zdecydujemy tutaj z księdzem proboszczem, kiedy otrzymacie te świadectwa i te medaliki, jeżeli byście chcieli dołączyć do Matki Bożej. Dobrze. To tyle, a teraz dalszy ciąg przy świętej. Powstańmy.